Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy w programie Z rodziną mi do twarzy. Psychologa Agata Koryzma, Joanna i Andrzej Żelowca, także Marzena Jurek-Mikowie są dzisiaj w studiu Radia Doksa i opowiadają o tym, jak korzystają z pomocy innych, jak w swoich rodzinach korzystają z pomocy osób, które są na zewnątrz. Mówiliśmy już o dzieciach. Tutaj pani psycholog przed przerwą ten temat wywołała. To jest też chyba taki ważny fragment życia rodzinnego, gdzie czasami rodzice z najlepszymi chęciami, z najlepszymi założeniami, ale czasami jakby no okazuje się, że czujemy się bezradni po prostu. I co wtedy, słuchajcie, czy korzystaliście z jakiejś pomocy z zewnątrz kogoś? I czy w ogóle taka decyzja po to, żeby sięgnąć po pomoc, nie wiem, psychologa, z kimś się poradzić, z jakimś terapeutą, czy z księdzem, czy z jakimś innym fachowcem, czy to przychodzi łatwo rodzicom?
My korzystaliśmy. Była taka sytuacja, w której nasze dziecko potrzebowało pomocy, może tak to nazwijmy. Było to wielotorowo, że tak powiem, ale jedną z osób pomocnych była pani psycholog właśnie. No tak szczerze mówiąc, to w tej chwili, czy też w ogóle po jakimś tam czasie zastanawiałam się, kto komu bardziej pomagał. Wydaje mi się, że to było na zasadzie trochę takiego też wygadania się. Nie wynikło z tego nic więcej, oprócz tego, że miał osobę, której mógł powiedzieć to, co chciał, a nie za bardzo chciał rozmawiać z nami na przykład. Miał wybrane osoby, z którymi chciało to dziecko rozmawiać i wtedy rozmawiało. Natomiast wydaje mi się, że z naszego punktu widzenia dobre było to, że miał te osoby, z którymi chciał rozmawiać, więc też jakby było to zrealizowane, tak to bym nazwała. Czy to jest łatwe?
Jakąś zmianę, ale niekoniecznie ta zmiana
prowadziła do rozwiązania problemu.
Ja myślę, że trochę idziemy w taki ostry, patologiczny problem, czyli jeśli to jest patologiczne, a ja bym zaczął od bardzo niewielkiego poziomu, że tak powiem, czyli dostrzeżenia takiej sytuacji. Jako małżonkowie, nie wiem, w drugim, trzecim, piątym roku małżeństwa widzimy, że no, rozmawiamy, żyjemy fajnie, jest nam dobrze, miło i sympatycznie, ale czegoś nam brak. Jeżeli nie potrafimy sobie tego zmienić w jakimś przedziale czasu, to może wtedy warto sobie pomyśleć tak, to słuchajcie, to może pojedźmy na jakieś rekolekcje. Czyli sięgnijmy po kogoś na zewnątrz. Żeby nie patrzeć na to, że ingerencja z zewnątrz to jest pójście do poradni psychologicznej i szukanie psychologa albo kogoś takiego. Że czasami otwarcie się na zewnątrz to jest otwarcie się na wspólnotę. Pójście do jakiejś innej grupy osób. Porozmawianie z kimś o czymś, co może być dotyczyć nas, ale dotyczy tak samo innych małżeństw, innych rodzin. Myślę, że taką pierwszą grupą, która funkcjonuje, jest to, że się małżeństwa w pewnym wieku dzieci bardzo zaprzyjaźniają, bo to jest korzystne z wielu powodów, nie tylko z powodów organizacyjnych, ale możliwość rozmowy na temat tego, co nas trapi, jakie rzeczy rozmawiamy, jest kluczowa i myślę, że pierwszym wskaźnikiem jest to, że nie potrafimy czegoś zmienić. To znaczy, że tego potrzebujemy i że warto to robić.
Mhm. Ale to jest też w jakiś sposób naturalny odruch, bo wracając do tego pytania o dzieci, prawda? Mamy dzieci w podobnym wieku i to są rozmowy, a mój ma tak, a czy twój ma tak, a jak to wygląda i tak dalej. No nie jest to kwestia sięgania po pomoc psychologiczną, ale wsparcie od innych. I to jest chyba fajny taki naturalny dosyć etap.
Oczywiście. Ja mimo tego, że z zawodu jestem psychologiem, broń Boże, nie każdą osobę, która mówi, że jakiś tam problem ma, nakłaniam, żeby udała się od razu do psychologa, tak? Prawda jest taka, że każdy z nas ma jakiś problem, każdy z nas przeżywał jakąś sytuację problemową, bo jest to naturalne, że spotykamy się z takimi sytuacjami w ciągu życia. I rzeczywiście znalezienie po prostu takiej grupy, gdzie mamy to subiektywne takie poczucie wsparcia, albo że rzeczywiście wiemy, że nie jesteśmy sami z takim problemem, tylko jest więcej takich osób, już daje pewnego rodzaju ulgę, tak? Że nie jestem sam, nie jestem jedyny.
Że inni też tak mają.
Inni też tak mają.
I sobie radzą.
To przynosi rzeczywiście ulgę, bo często pójście do psychologa mimo wszystko nadal niestety w Polsce jest postrzegane często jako takie stygmatyzujące, dające takie poczucie, że coś ze mną jest nie tak, że kurczę, jestem chyba chory, tak?
Ze mną, co za tym idzie, też z moją rodziną.
Dokładnie tak. Dlatego oprócz tego, że taka zmiana myślenia na temat specjalistów, psychologów jest potrzebna, to oczywiście szukanie takiej grupy, czy wsparcia, czy po prostu spotkania z innymi i wymiana doświadczeń, jeżeli przynoszą ulgę, to oczywiście jest to jak najbardziej w porządku, jak najbardziej, jeżeli przynosi ulgę, czy pomoc rodzinie, to jak najbardziej jest to w porządku.
Asia z Andrzejem, mieliście takie sytuacje, że zadaliście sobie pytanie, do kogo się zwrócić o pomoc? No nie wiem, to może być psycholog, ale to nie musi być psycholog, to mogą być jakieś bardziej doświadczone, być może osoby spoza rodziny.
Ty pytałeś, czy to jest trudne. No ja myślę, że to jest, dla mnie to jest bardzo trudne wyjście z problemem jakimś intymnym, dotyczącym bardzo osobiście mnie i jakichś bardzo intymnych relacji rodzinnych do kogoś na zewnątrz. Myślę, że jest, byłoby bardzo, bardzo trudne, co nie znaczy, że nie byłoby potrzebne. No, myśmy mieli takie myśli, zastanawialiśmy się w kilku sytuacjach, czy z takiej pomocy nie skorzystać i tak naprawdę nie zdecydowaliśmy się na to. A no, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, może już zostawiam to, bo to już jest przeszłość. Natomiast no jest na pewno taka trudność. Natomiast łatwiej porozmawiać, myślę, o takich rzeczach z osobami, przynajmniej dla mnie, z osobami, z którymi jednak łączymy nas jakieś więzy zaufania. I tutaj wsparcie na przykład wspólnoty czy przyjaciół, no, myślę, że jest bardzo cenne. A czasami takie spojrzenie z zewnątrz, na zasadzie takiego mediatora, kogoś, kto trzeźwym okiem popatrzy na problem, gdzie u podłoża są emocje, bo w tych relacjach rodzinnych, no to tak jest zwykle, że gdzieś tam jest ogromny pokład emocji, zranień. Jeżeli ktoś popatrzy na to z zewnątrz i chłodnym okiem, no to czasami bywa to bardzo, bardzo przydatne.
Słuchajcie, są jeszcze też takie sytuacje w rodzinie, kiedy bez tej pomocy jest naprawdę trudno, tak? Tutaj zdarzają się takie sytuacje, prawda, że trzeba się opiekować osobą starszą, osobą obłożnie chorą albo w ogóle chorą. I teraz tutaj mówimy o różnych wsparciach bliskich, przyjaciół, psychologów i tak dalej. Jak instytucje w takich konkretnych sytuacjach, nie wiem, czy mieliście takie sytuacje i jak sięgać po taką pomoc, jak ją organizować, jak szukać informacji?
No, podobno takie coś jak poradnia zdrowia psychicznego, bez względu na to, w jaki sposób ona się nazywa, to jest dobra rzecz. Myślę, że jednak instytucjonalnie to jest rzecz, która najbardziej nas zniechęca do poszukiwania. I najlepiej jednak patrzeć na to z perspektywy tego, co jest nam bliskie, bo wtedy inne jest zaufanie do tej instytucji. W tej chwili chyba najłatwiej jest z dziećmi robić to przez szkołę, ale z drugiej strony szkoła może być źródłem, więc to też nie jest do końca powiedziane. Wiem, że są różne instytucje w tej chwili, bo nie tylko te, które są prowadzone jako oficjalne poradnie wokół służby zdrowia, czy oficjalne rzeczy, które są jakby z opieki społecznej, czy z innych tego typu tematów, których nie lubimy. Natomiast myślę, że nie możemy nie doceniać i nie zauważać takich miejsc, które nazwę instytucjami, a mianowicie prywatne gabinety, a z drugiej strony też trzeba pamiętać, że cała instytucja duchowa, którą zbudował Kościół, to też jest rodzaj instytucji. Jeżeli jako małżeństwo mamy kłopot, to może powinniśmy sobie pójść do naszych spowiedników i z nimi nawzajem o tym porozmawiać.
Tylko bardziej, wiesz, chodzi mi o takie sytuacje, gdzie bardzo konkretna jest pomoc jakby też organizacyjna, prawda? Takiego wsparcia w trudnych sytuacjach chorobowych, osoby w rodzinie, jakiejś przewlekłej konieczności opiekowania się, prawda? Kiedy tak naprawdę ten opiekun sam potrzebuje ogromnego wsparcia.
Ja tuż ze swoich doświadczeń zawodowych powiem, że nie jest tak źle, jeżeli chodzi o możliwości pomocy, bo jeżeli już osoba o taką potrzebująca o taką pomoc poprosi, to bardzo często okazuje się, że sposobów na udzielenie tej pomocy jest bardzo wiele, bo jest i opieka społeczna, która działa, są ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, Caritas, hospicjum domowe, wolontariusze, no jest wiele możliwości. Nie jest tak, że jeżeli ktoś szuka pomocy, to tej pomocy nie znajdzie. Ja myślę, że największą barierą to jest o tę pomoc poprosić. No do nas często trafiają do szpitala osoby samotne, chore, które trafiają w tak złym stanie, że no, zachodzi mi w głowie, jak ci ludzie żyli sami, a żyli przez wiele lat no, w takim osamotnieniu i zupełnie sami o tą pomoc nie prosząc. Czyli dopiero kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji dramatycznej, że ta osoba, nie wiem, nie jest w stanie się podnieść już z łóżka i sąsiedzi dopiero zaniepokojeni tym, że przez kilka dni nie wychodzi z domu, zaczynają się interesować, co się stało, i taka osoba trafia do szpitala. A przez wiele lat problem narastał i no, gdyby ta osoba poprosiła wcześniej o pomoc, albo ktoś z otoczenia na przykład, no to ta sytuacja mogłaby zupełnie inaczej się zakończyć. Także ja myślę, że tu jest taka bariera w bardzo wielu osobach, żeby o tą pomoc poprosić, żeby się przyznać do tego, że ja potrzebuję pomocy.
No myślę, że w rodzinach też jest bariera, bo myślę, że niektóre rodziny też sobie nie radzą ze starszym, obłożnie chorym człowiekiem, kiedy na przykład obydwoje pracują i mają trójkę małych dzieci, są takie sytuacje, i boją się po prostu też takiego napiętnowania ze strony środowiska, że a no proszę bardzo, mamusi emeryturę zabrali, ale oddali ją do domu opieki, tak? Myślę, że to też jeszcze gdzieś tu w naszym społeczeństwie
i do upadłego, dopóki nie padną sami, to starają się, tak, własnymi siłami. Pani, ten temat jest dosyć bliski, pani Agato.
Tak, rzeczywiście, ponieważ w jednym z miejsc, w których pracuję również z osobami chorymi na chorobę Alzheimera, między innymi w domu dziennego pobytu, w środowiskowym domu samopomocy w zasadzie w Opolu. I rzeczywiście wszystkie przykłady, które państwo przytoczyli, rzeczywiście są prawdziwe, ponieważ albo osoby same nie przyznają się na początku, nie chcą same przed sobą się nawet przyznać, tak? Wypierają to, że zaczynają się jakieś problemy z pamięcią, z funkcjonowaniem, które upośledzają to życie codzienne, tak? Że sobie już nie radzę. Ale rodzinie też jest bardzo trudno przyzwyczaić się do myśli, że rzeczywiście może pójść to w jakąś stronę choroby przewlekłej, postępującej, tak? A nie, że są to normalne problemy z pamięcią. Zresztą do starości nadal przypisujemy to, że problemy z pamięcią są czymś naturalnym, gdzie jest to błędne myślenie, ponieważ jeżeli upośledza to funkcjonowanie codzienne, to jest to stan patologiczny, jakby nie było. Muszę przyznać, że w środowiskowym domu samopomocy wraz z koleżanką, również psychologiem, prowadzimy także grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera. I rzeczywiście, czy sam problem proszenia o pomoc jest problemem, że tak powiem.
Tak, bo to jest jakby taki punkt najważniejszy.
Może to jest początkowe stadium. Jeżeli już te osoby chcą tej pomocy i poszukują, to często spotykam się z tym ze strony opiekunów właśnie z takimi głosami, że albo jest nie taki przepływ informacji, tak? Albo że jakaś procedura dosyć długo trwa, a tak naprawdę no, nie ma czasu czekać, ponieważ nie wiemy, kiedy faza choroby wejdzie w kolejną. Także to jest to utrudnienie. No i sam fakt, że opiekunowie bardzo często, to jest albo osoba, która ma rodzeństwo, tylko rodzeństwo na przykład nie chce na tyle poświęcić swojego czasu, żeby również rodzicem się zaopiekować i pozostaje sama, albo po prostu jest to osoba, która chce pozostać aktywna zawodowo, tak, chce mieć swoje życie prywatne, rodzinne również i nie wie, jak sobie poradzić. Wówczas właśnie tego typu placówki wsparcia dziennego przychodzą z pomocą.
A rzeczywiście jest tak przy takim pierwszym spotkaniu, że państwo jako psychologowie musicie gdzieś rozbroić te wszystkie opory, o których to już Asia mówiła, prawda, że a jak nas będą oceniać, a teraz będą mówić, że wyrodne dzieci, że nie potrafią się opiekować, że nie chcą się opiekować, prawda?
Znaczy, my jako psychologowie zachęcamy do tego, by właśnie rodziny, dzieci, opiekunowie, tak, szukali tego wsparcia, nawet jeżeli jest to wsparcie dzienne, ponieważ, no nie oszukujmy się, jeżeli opiekun będzie przepracowany, przemęczony, sfrustrowany, te emocje gdzieś znajdą ujście i opieka nie będzie na tyle efektywna, tak? Także w ten sposób staramy się rozmawiać z opiekunami, z rodzinami. Jeżeli chodzi o same grupy wsparcia, to tutaj muszę przyznać, że tam wsparcie psychologa nie wygląda tak jak w gabinecie, tak? Ponieważ spotkanie grupy wsparcia ma na celu to, że grupa sama sobie daje wsparcie, daje pomoc, służy tym ramieniem, tak?
Czyli mamy jakby to samo, o czym rozmawiamy podczas tego programu, ta siła idzie od innych ludzi.
Dokładnie. Psycholog tam jest raczej jako moderator, tak? Żeby ktoś na przykład nie zajął tylko i wyłącznie, powiedzmy, 2 godzin spotkania, tylko by więcej osób miało się prawo wypowiedzieć, tak? Ale to nie jest na zasadzie takiej terapii prowadzonej przez psychologa, tylko państwo tam sami działają.
A jeszcze jedna taka kwestia, bo my tutaj rozmawiamy o takiej dłuższej, przewlekłej na przykład opiece nad osobami starszymi, schorowanymi i tak dalej, ale wydaje mi się, że wystarczy czasami jakaś dłuższa czy trochę poważniejsza choroba dziecka, żeby odczuć to, prawda? Jak to wygląda, kiedy jest na przykład więcej dzieci w domu, rodzice są zapracowani i może czasami wystarczy taka pomoc w kwestiach zwyczajnie organizacyjnych, prawda? Może jakieś zakupy, może coś takie bardzo prozaiczne, historie, które ułatwiają życie i czasami je po prostu ratują. Asia, chyba wiesz coś na ten temat.
Wiem coś na ten temat, bo wielokrotnie musiałam zostawać z trójką maleńkich dzieci sama w domu, kiedy mój mąż jechał na jakąś misję albo na jakiś kurs i wielokrotnie tego doświadczyłam, takiej zupełnie bezinteresownej na przykład sąsiedzkiej pomocy, że na przykład sąsiadka była z mężem na zakupach i przywieźli mi 12 litrów mleka, 12 litrów z butelek wody i różne inne ciężkie zakupy, których ja normalnie z dziećmi ze sklepu bym nie przytachała, prawda? Albo kiedy ja zachorowałam, to sąsiadka po prostu przychodziła z garkiem zupy, dawała dzieciom jeść, a ja mogłam sobie poleżeć i to jest naprawdę, to sobie bardzo cenię. I to wspominam jako taką naprawdę bardzo dużą dla mnie pomoc. I też właśnie jeszcze, jak Andrzej był w Iraku, to sobie teraz to uświadomiłam, że wtedy właśnie jakby szukałam też wsparcia takiego psychicznego w innych dziewczynach, których wiedziałam, że mężowie albo właśnie są na wojnie, albo dopiero wrócili, albo zaraz, albo jadą, bo wiedziałam, że one będą wiedziały, o czym ja mówię. Bo nie wszyscy rozumieją te problemy, bo to nie są tylko te problemy, że go nie ma fizycznie, tylko to jest i strach, i że trzeba sobie radzić ze wszystkim tu i teraz i że trzeba dzieciom tłumaczyć. Także wtedy szukałam takiego wsparcia wśród dziewczyn, które wiedzą, o czym ja mówię.
No właśnie, jest jeszcze taki jeden aspekt, gdzieś tam jesteśmy osadzeni w swoich środowiskach, w swoich zawodach, prawda? I też czasami najlepiej to, o czym mówisz, prawda? Ten taki bagaż problemów stricte zawodowych czasami najłatwiej jakby omówić z kimś z branży.
Tak, ale jeszcze ci powiem jednej rzeczy. Andrzej tu będzie oczywiście z bardzo skromnym człowiekiem, to on tutaj się nie pochwali, ale wśród naszych przyjaciół, znajomych i dalszych znajomych jest nazywany doktorem House'em. To znaczy, że zawsze mogą do niego zadzwonić i zapytać o poradę. I myślę, że to on wtedy jest
ale
wsparciem.
Telefonu nie podamy, nie? Na antenie.
Nie.
Dobrze. Słuchajcie, każda relacja działa o 2 strony. Cały czas mówimy, 55 minut programu prawie minęło, jak to wy szukacie pomocy i czerpiecie, prawda, z doświadczeń innych, z czasu i tak dalej, a jak wy pomagacie innym? No to już
zareklamowałeś.
Możesz sobie spokojnie rysować swoje tam okręty podwodne, chyba żebyś się chciał wypowiedzieć. Czy masz takie poczucie, no bo wiesz, fajnie jest zadzwonić do kogoś o 3 w nocy, a teraz pytanie, jak ja reaguję, kiedy do mnie ktoś zadzwoni o 3 w nocy z problemem?
To jest w ogóle wielka sztuka mówienia nie. I to chyba wielu osobom, mnie na pewno również sprawia pewną trudność, to jest dyskomfort, ale gdzieś tam jakieś bariery trzeba stawiać, ale...
No ale też rozróżnienia, tak? Bo są sytuacje, że nie można powiedzieć,
wiesz,
bo jest...
Wiesz co, no właśnie, bo to trzeba gdzieś rozgraniczyć to, że ja chcę w wolności swojej komuś pomóc, a to, że ta pomoc jest na mnie w jakiś sposób wymuszona. No, staram się gdzieś taki balans znaleźć. Cieszę się, że mogę pomóc i wiele razy udaje mi się. No to jest fajna rzecz, to jest jedna z przyjemniejszych aspektów mojego zawodu, że że można ludziom w ważnych sprawach życiowych pomagać, ale no tak jak Kasia powiedziała, no czasami to przybiera też trudne dla rodziny formy, bo trzeba wybierać, tak? Czy zająć się teraz z żoną i dziećmi, czy się zająć pomocą dla kogoś innego, no więc nie jest to takie proste wcale.
No, Asia, jak do ciebie dzwoni twoja przyjaciółka o trzeciej nad
ranem? No więc słuchajcie, no tutaj muszę właśnie wrócić do początku naszej audycji, że mimo tego, że gadam z moją przyjaciółką bardzo dużo, potrafimy milczeć przez parę godzin przez telefon. Czyli no, była taka sytuacja w naszej przyjaźni, że najpierw długo chorowała jej mama i myślę, że byłam dla niej wsparciem, kiedy ona mogła się wygadać, kiedy mogła się doradzić, co robić dalej, jak postępować. I potem pochowała mamę i nie przegadałyśmy tego tematu. Ja wiedziałam, że ona, że musi to z niej wypłynąć, ale nie naciskałam jej. I przed moment, tydzień po pogrzebie, że ona do mnie zadzwoniła, no, ponieważ mieszkamy daleko od siebie, i zapytała, czy po prostu może się wypłakać, i se płakała w środku nocy. I milczałyśmy, no nie? Także, no, i myślę, że cenimy sobie właśnie tego typu przyjaźni, tego typu pomoc. Zdarzyło nam się tak małżeńsko wysłuchiwać problemów innych małżeństw i czasami, no, czasami próbowaliśmy coś radzić, jeżeli ta para sobie tego życzyła, czasami nie radziliśmy, tylko słuchaliśmy, czasami próbowaliśmy wysyłać ich na jakąś mediację czy na terapię, nie zawsze z dobrym skutkiem. Różne takie nam się rzeczy zdarzyło. Zdarzyło nam się jedną przyjaciółkę naszą wysłać bardzo stęsknioną do męża, który był za granicą, a nie miała pieniędzy na ten wyjazd, więc zakupiliśmy
formy pomocy są
wykupiliśmy
różne.
Wykupiliśmy jej bilet i pojechała.
Ale czasami samo wysłuchanie, poświęcenie czasu nie z jakąś intencją właśnie udzielenia rady, czy ale po prostu wysłuchania z życzliwością, a nie z chęcią osądu czy jakiegoś wartościowania jest właśnie tym, co jest najważniejsze.
Czy z takim przekonaniem, że muszę pomóc, tak? Że ktoś oczekuje ode mnie, że ja coś zaradzę.
Nie, zależy co on mówi.
Właśnie,
nie, bo...
że nie, że właśnie, że nie chodzi o to, żeby podjąć jakieś działania, tylko żeby poświęcić czas na to, żeby spokojnie wysłuchać, co ta osoba chciałaby nam powiedzieć.
Marzena z Jurkiem, łatwo jest być w takich blokach startowych dla innych?
Czy my mamy chyba takie trochę ciekawe doświadczenie związane z byciem obok, bo jednak sporo pracujemy z młodymi małżeństwami i zauważyłem, że bardzo wiele tych małżeństw po jakimś czasie odkrywa, że największą radością było czerpanie to, że my jesteśmy obok. Że my jesteśmy, że można się nas o coś spytać, nawet jeżeli się nie pytają. Prawdopodobnie nie potrzebują nawet naszej odpowiedzi, tylko faktu, że mogliby spytać albo że mogliby być.
To jest potencjalna możliwość.
Tak, i to nigdy tego nie doceniałem, a bardzo dużo sygnałów mamy takich, że to było bardzo ważne. Czyli bycie gotowym do pomocy, czy bycie gotowym, to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne. Sugerowanie, że mogę dać coś, co jest najcenniejsze w tej chwili w życiu, czyli czas. Bo wbrew pozorom tak naprawdę to o to chodzi, że dzisiaj możemy dawać sobie czas i chyba to jest jakieś takie doświadczenie ważne. Natomiast możliwość bardzo takiej skomplikowanej sprawy, na przykład rozmowy o tym, ja, mi to chodzi po głowie, mam, prowadzę takie zajęcia, więc zarządzania czasem w rodzinie. I wiem, że tam są ogromne nadzieje, że po tych zajęciach to wszyscy będą mieli teraz mnóstwo czasu. I wiem, że po tych zajęciach wcale tak wszyscy nie myślą, że mają teraz więcej czasu, ale sama możliwość rozmowy o tym...
Nie wiedzą, że mają.
Więc właśnie, uporządkowania sobie wielu spraw, które jest niezwykle cenne. Czyli to jest znowuż tak, że pomoc małżeństwom, czy w ogóle rodzinom taką, żeby chcieć zachęcić do tego, żeby rozmawiać o tym, co może być kłopotem, żeby otworzyć się na te problemy. To jest nasze chyba doświadczenie takie bardzo cenne i myślę, że to bym podkreślał.
Marzena, masz chyba taki... robisz minę, jakbyś nie wiedziała, co powiedzieć, ale w twój zawód ukochany wpisane jest po prostu pomaganie. No.
Znaczy, no szczerze mówiąc, rzeczywiście... nie wiem, znaczy, ja chyba nie bardzo umiem o tym mówić,
bo... jest to codzienność.
Znaczy, to jest coś dla mnie naturalnego. Ja bardziej tutaj rozumiem Andrzeja, że czasem jest trudny wybór, kogo wybrać. I czasem mam wrażenie, że częściej wybieram innych niż moją rodzinę. I nie wiem, czy to jest dobre. Ale rzeczywiście... wydaje mi się, że świadomość czegoś takiego, że ktoś może na mnie liczyć, jest bardzo ważna. No, przez to, że jestem przez to, że jestem położną, tak? To znaczy, to jest dla mnie jakimś pionem, które wyznacza pewne decyzje takie codzienne. I przez to, że jestem położną i jestem wolontariuszką w hospicjum i w tym, przez kontakt z tymi mamami w jakimś takim trudnym doświadczeniu. Przez to, że różne rzeczy jakoś tak się robi. No nie wiem, nawet w pracy, tak jak wcześniej wspominaliśmy, na zasadzie jakichś trudnych doświadczeń naszych zawodowych, tak? Z których ciągle jeszcze w Polsce przynajmniej nie ma czegoś takiego jak grupy wsparcia dla położnej po trudnym doświadczeniu zawodowym, tak? Trudno nam iść do, chociaż mamy fantastyczne dwie dziewczyny, które są zatrudnione w szpitalu od jakiegoś tam czasu i wydaje mi się, że możemy na nie liczyć, ale nie ma takiej otwartości z naszej strony. I bardziej to jest na zasadzie takiego przegryzienia tematu we własnym gronie, tak? To znaczy przegadania tego wśród kilku osób, no wydaje mi się, że kilku jednak, a nie kilkunastu, czy bardziej doświadczonych, czy takich, do których się ma zaufanie, czy do takich, które po prostu umieją słuchać, bo nie zawsze chodzi o to, żeby coś powiedzieć, tak, tylko po prostu o to, żeby być, tak. No ale to są takie doświadczenia, które nam towarzyszą i, no nie wiem, no wydaje mi się, że osoby, które się ze mną spotykają w różnych przestrzeniach życia mojego, mam wrażenie, że mogą na mnie liczyć.
Pani Agato, ja wiem, że krótko się nie da, ale czy można, czy w ogóle jest jakaś odpowiedź na takie pytanie, co jest trudniejsze, udzielanie pomocy czy przyjmowanie pomocy?
Myślę, że tak jak powiedziałam na początku, to zależy od człowieka tak naprawdę.
Niektórym jedno i drugie jest jakąś sztuką.
Tak, zgadza się. I to może być trudne i to. Jednak wyznaję zasadę, że wszystkiego możemy się nauczyć, tak? Z każdym krokiem, z każdą taką decyzją, że pozwolę sobie na przyjęcie tej pomocy, że przyznam się w ogóle sama przed sobą, że albo jest jakiś problem, z czymś sobie nie radzę, że to jest dla mnie po prostu czymś bolesnym, tak, i że potrzebuję tego wsparcia, pozwolenie sobie na to, że nie muszę być idealna, silna we wszystkim, jest już ogromnym krokiem do przodu i tym samym też pozwala później spojrzeć z innej perspektywy, tak, na inne działania, lepiej może nawet nieść samemu pomoc, tak, innej osobie, także to zapewnienie poczucia wsparcia, tak, danie wsparcia, powiedzenie komuś chociażby, że słuchaj, wierzę w ciebie, dasz radę. Im częściej my to mówimy, im częściej my to przyjmujemy od kogoś, a nie zaprzeczamy, myślę, że ma dużą moc i pozwala nam lepiej radzić sobie później z sytuacją problemową.
Działa i idzie w świat o wsparciu w rodzinie. Dzisiaj rozmawialiśmy w studiu Radia Doksa o tym wsparciu takim zewnętrznym. Moi Państwa goście, Marzena Jurek-Mikowie, bardzo Wam dziękuję.
Dziękujemy.
Joanna i Andrzej Żerowscy i psycholog Agata Koryzma. Proszę Państwa, to nie koniec. Zapraszam od jutra na naszą stronę doksa.fm. Tam w zakładce z rodziną mi do twarzy będzie oczywiście możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień będziemy Państwa przekonywać, że opolska mama ma moc. To jest z jednej strony stwierdzenie faktu, a z drugiej strony hasło akcji realizowanej przez Opolski Urząd Marszałkowski. Wszystko za sprawą opolskich mam na co dzień urzędnicze, które postanowiły zgłębić temat opolskich mam, bo jak twierdzi profesor Dorota Simonides, to na barkach kobiet spoczywa dbanie o dobre relacje w rodzinie. Ten temat 10 stycznia o 20 zapraszam serdecznie. Zareklamuj się, Marzenko, bo będziemy mówić o książce, w której przytaczane są właśnie historie fantastycznych opolskich mam i Twoja historia też tam jest. Jest?
To znaczy, to nie do końca jest moja historia, bo ta część dotyczy specjalistów. Moja historia przez pryzmat mojego zawodu. Tak, taka historia, to czym żyję, tak rzeczywiście tam będzie.
Przykłady kobiet z mocą mam, żon, o tym za tydzień 10 stycznia. Zapraszam. Dzisiaj już bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Dziękuję Wam.
Dobranoc.
Dziękujemy. W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doksa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.